nie tylko metropolia. Mówimy o Pomorzu.
9 minut po godzinie 9, nie tylko metropolia w Radiu Gdańsk. Dziś będziemy rozmawiać o kolejach na Pomorzu. Zacne, duże i obfite grono dzisiaj gości. Część w Gdańsku, część w Warszawie. Panowie pozwolą, bo dzisiaj męski skład. Zaczniemy od Warszawy, mam nadzieję, że się słyszymy. Ireneusz Merchel, prezes zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Dzień dobry, panie prezesie, mam nadzieję, że wszystko w porządku.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Dzień dobry. I w studiu w Gdańsku wicemarszałek województwa pomorskiego, pan Ryszard Świlski. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Burmistrz Kartuz, pan Grzegorz Gołuński.
Witam
i nasz
serdecznie.
Ekspert kolejowy jest Stowarzyszenie Ekonomiki Transportu, Paweł Rydzyński. Dzień dobry, witam.
Dzień dobry.
Serdecznie. Panowie pozwolą, że damy pierwszeństwo gościowi z Warszawy, pan prezes Ireneusz Merchel. Na początek chciałem pana zapytać o remonty, modernizację, bo sezon wakacyjny nam się zbliża wielkimi krokami. Mamy między innymi duży remont na linii kolejowej 405, to jest od granicy województwa do Ustki przez Słupsk. Mamy też roboty na stacji w Kwidzynie. Latem mają też ruszyć roboty na stacji, na linii Gardeja-Malbork. I jak to się przedstawia? Czy pociągi będą mogły jeździć bez przeszkód? Czy turyści dotrą?
Oczywiście, tu warto zauważyć, ciągle staram się o tym przypominać, że podstawowym zadaniem spółki PKP Polskie Linie Kolejowe jest prowadzenie ruchu pociągów, utrzymanie infrastruktury w stopniu, który ten ruch pozwala prowadzić płynnie. Inwestycje, które realizujemy, mają być pomocą i wsparciem, żeby po pierwsze skrócić czas przejazdu, poprawić parametry linii, czy w ruchu towarowym, czy pasażerskim. A wracając do tych aspektów, które pan redaktor tutaj wymienił, można powiedzieć w skrócie. Prace, które wprowadzone są w tej chwili na odcinku Słupsk-Ustka, one będą przerwane na sezon letni i będziemy w sezonie letnim w pełni, ta linia będzie przejezdna, żeby obsłużyć podróżnych, czyli przede wszystkim wczasowiczów, którzy będą przyjeżdżać, ale również społeczność z Pomorza. Także to oczywiście będziemy prowadzić. Natomiast na pozostałych lokalizacjach prace będą prowadzone. Jeżeli tu na przykład...
stacja w Kwidzynie właśnie.
Tak, w stacjach w Kwidzynie prace są prowadzone, natomiast nie przewidujemy, że ta stacja będzie wyłączona z eksploatacji. Jeżeli mówimy o Gardeja-Malbork, bo ta linia również jest w tej chwili rozpoczęte prace są modernizacyjne, ale tu warto zauważyć, że przewoźnik już w tej chwili wszedł z komunikacją zastępczą. Natomiast my pracę rozpoczniemy w sierpniu. Taki jest plan, żeby wejść na roboty torowe. Jest to zgodnie z harmonogramem podpisaną umowy, która była podpisana w czerwcu w roku 2017. W tej chwili jesteśmy na końcowym etapie, wykonawca jest na końcowym etapie prac projektowych. Są te linie, gdzie te prace prowadzimy. Oczywiście tu trzeba powiedzieć dosyć jasno, że te prace, które będą prowadzone na liniach kolejowych dla Pomorza, jeszcze najistotniejsze, rozpoczną się w ciągu najbliższych 2 lat. I to jest jakby ten element, o którym musimy pamiętać. Czyli słyszę o kartuzach, oczywiście będziemy tutaj, kartuzy są bardzo istotne. Również z naszego punktu widzenia będziemy wykonywać wszystko, żeby ten ruch pociągów był również prowadzony w sposób ciągły i nie powodował większych trudności.
Pan tego nie widzi, bo jest pan w Warszawie, ale burmistrz Kartuz się tutaj szeroko uśmiecha na myśl o tym, że to będzie remont. Panie prezesie, za chwilę pewnie pan będzie odpowiadał na pytania też naszych gości tutaj w Gdańsku, bo ogromne emocje budzi ta kolej kokoszkowska. Czekają nas duże prace, jeżeli chodzi o pomorską kolej metropolitalną. Panie marszałku, jakie to będą prace przede wszystkim i kiedy one będą prowadzone i jakie pan tam widzi szanse i zagrożenia, bo na pewno i jeden i drugi czynnik muszą występować zawsze przy inwestycjach.
Warto wytłumaczyć naszym radiosłuchaczom 2 rzeczy. Pomorska kolej metropolitalna spowodowała niewiarygodny boom na korzystanie z kolei. Mieszkańcy Kartuz, Kościerzyny, bo nie zapomniajmy też o Kościerzynie, dzisiaj nie wyobrażają sobie tego, aby nie móc jeździć pomorską koleją metropolitalną. Doskonale państwo wiecie, zresztą rozmawialiśmy tutaj również w tym studiu o tym, że przekroczyliśmy pewne, można powiedzieć, wartości graniczne, jeżeli chodzi o przewożoną liczbę pasażerów i dobrze. Dzisiaj i w tym gronie, jak tu jesteśmy w tym studiu, ostatnio mieliśmy przyjemność w niedzielę pojechać starą, nieczynną, nazwijmy to, linią kokoszkowską, tak jak pan redaktor powiedział. Tak? Czyli mówimy o odcinku od Gdańska Kokoszki poprzez Starą Piłę i do Glincza i potem jechaliśmy jeszcze wcześniej przez Żukowo Zachodnie do Kartuz. Dlaczego mówimy o tej inwestycji? Dlatego, że tak jak pan prezes powiedział przed chwilą, nie wymieniając tej inwestycji, ale mówimy przede wszystkim o przygotowaniu do ogromnej inwestycji na linii kolejowej 201, czyli na tym bardzo ważnym odcinku łączącym Gdynię między innymi z Kościerzyną, ale oczywiście kierunek Bydgoszcz, bo to jest linia i pasażerska, ale linia też towarowa, czyli przewóz towarów do portu w Gdyni. Linia, remont, na który czekaliśmy od wielu lat i chwała za to, że on będzie. I teraz, żeby nie stracić tego potencjału, tego wszystkiego, co zbudowaliśmy przez ostatnie lata, musimy mieć ten bypass kartuski, jak my to sobie nazwaliśmy, czyli alternatywę dla ruchu pasażerskiego.
Bo rozumiem, że te prace powodują, że ten odcinek będzie wyłączony zupełnie.
Oczywiście nie znamy harmonogramu, bo to przecież Polskie Linie Kolejowe taki harmonogram z inwestorem, czy też z wykonawcą będą musieli przedstawić. Ale oczywiście mówimy o tym, że dla przyspieszenia całej inwestycji, lepiej, ja jestem zwolennikiem, zamknąć cały odcinek i szybciej budować, niż częściowo robić taką sytuację. I teraz, mówiąc konkretnie, jako samorząd regionalny zadeklarowaliśmy się, że sfinansujemy część, prawie dwukilometrowy odcinek między Kiełpinkiem a Kokoszkami.
To jest ta część,
łączenie do Pomorskiej Kolei Metropolitalnej. Najprościej,
mówiąc, tak?
Dokładnie najprościej mówiąc. I wnioskujemy, rozmawiamy i takie rozmowy również tutaj z przedstawicielami pana prezesa Merchela, ale nie tylko, toczymy, żeby ten odcinek brakujący, czyli o którym przed chwilą powiedziałem, którym jechaliśmy w niedzielę, aby Polskie Linie Kolejowe wzięły pod uwagę do rewitalizacji i przebudowy.
Za chwilę pan prezes Merchel odpowie, ale jeszcze pan burmistrz Kartuz, pan Grzegorz Gołuński, pan sobie wyobraża dzisiaj taką sytuację, że pociągi przestają nagle jeździć, jest komunikacja zastępcza?
My jako Kartuz już praktycznie nie wyobrażamy sobie połączenia Kartuz z Gdańskiem, aby przestało funkcjonować, ponieważ dzisiaj to już nawet społeczeństwo o tym mówi głośno. Ta ilość ponad 75 tysięcy podróżnych miesięcznie, która już podróżuje tą koleją, jest takim ewenementem przyrostu tych, którzy korzystają z tej kolei. Dzisiaj przejście na jakikolwiek zastępcze środki transportowe to spowodują zniszczenie tego, co wypracowane zostało teraz.
A pan się spodziewał takiego boomu?
Nie, powiem szczerze, myślę, że nikt z nas nie spodziewał się, kiedy tworzono tą kolej, kiedy rozmawialiśmy również z panami marszałkami, to no, zobaczymy, jaka będzie frekwencja. Okazało się, że jest to no, niesamowity przyrost. On ciągle przyrasta, to jeszcze ciągle nie jest osiągnięte maksimum. Natomiast w momencie zamknięcia tej linii ci ludzie wszyscy przesiądą się na inne środki transportowe i potem odbudować tą ilość potężną podróżnych będzie to trwało kilka lat. Myślę, że na to sobie nie powinniśmy wspólnie pozwolić my, jako samorządowcy, ale również i Polskie Koleje Państwowe i cieszę się, że tutaj pan prezes o tym właśnie mówi. My dzisiaj też w Kartuzach mamy bardzo ważne spotkanie również z przedstawicielami właśnie z Warszawy, którzy przyjeżdżają dotyczące właśnie rozbudowy wiaduktów kolejowych, ale powiem jeszcze jedno. My jesteśmy jednym z pierwszych węzłów integracyjnych, które buduje. I dzisiaj społeczeństwo mówi mi tak, panie burmistrzu, wybudujemy dworzec, otwieramy go w czerwcu. I co, mamy go zamknąć na 2-3 lata? No niemożliwe.
I tu pauza. Pan prezes Ireneusz Merchel, jak pan widzi ten problem? On się da jakoś rozwiązać, czy będzie ta wersja niekorzystna, jak to mówi pan burmistrz Kartuz?
Ja troszeczkę jestem zaskoczony właśnie całą tą wrzawą wobec modernizacji linii 201 i wyprzedzająco troszeczkę straszenia klientów, pasażerów.
Może to są to po prostu obawy, które się zdarzają. No.
Ja wiem, tylko że zanim jeszcze podjęte decyzje, już mówienie, że będzie jakaś tragedia, że będziemy 2-3 lata, bo tak to czytam w prasie lokalnej, do której mam dostęp, no myślę, że to jest troszeczkę działaniem na wyrost. Ja przypomnę, że w ramach Krajowego Programu Kolejowego są programy RPO i tutaj duży ukłon w stronę województwa pomorskiego, gdzie tych programów jest dużo. Ale ta linia nie znajdowała się na liście życzeń, czy nie była przyjęta i nie była w ogóle rozpatrywana. Warto zauważyć, że w marcu otrzymaliśmy propozycję z województwa pomorskiego na temat przyszłej perspektywy. I też tu jest jedno z wiodących województw pomorskich. To trzeba uczciwie powiedzieć. Ale były przedstawione 5 lokalizacji, również tej linii łączącej Glincz-Kokoszki nie ma na tym wykazie. Dlatego, a przede wszystkim ona ma obsługiwać ruch regionalny, czyli jest ewidentnie linią służącą, bo Pan marszałek tutaj powiedział, że ona by była linią objazdową w momencie, kiedy byśmy modernizowali linię 201. Ale jednocześnie jest mowa o tym, że tam jest duży potencjał przyszłościowy. I wtedy albo rozmawiamy o linii objazdowej i my wtedy remontujemy tę linię na parametry takie, które pozwolą przejechać powiedzmy przez rok czasu, albo robimy tę linię w sposób właściwy, żeby ten ruch pociągów był na stałe utrzymywany. I takie jest założenie. Także, żeby była jasność, my żadnej linii na pewno nie chcemy likwidować, tym bardziej chcemy przywracać ruch pociągów. W skali kraju przez ostatnie 2 lata żadna linia nie została zlikwidowana, a wręcz odwrotnie, ileś linii jest przywracanych. I ta na pewno jest w orbicie naszych zainteresowań. Rzeczywiście, studium wykonalności, które było wykonywane w latach 2013 do roku 2015, kończone w 2016 roku, nie przewidywało tej linii jako linii objazdowej. I to był błąd. To trzeba sobie jasno powiedzieć. W tej chwili przy wszystkich modernizacjach pierwszym podstawowym założeniem jest rozpatrujemy linie objazdowe, żeby zminimalizować skutki dla podróżnych. To jest jakby najważniejsze. Oczywiście ja zakładam, że najwyższy czas siąść do rozmów i porozmawiać na temat finansowania. Czy ma być to ruch aglomeracyjny, linia powinna znaleźć się w RPO. Ja przypomnę, że z harmonogramu, bo tutaj padło, kiedy będą największe utrudnienia. Jesteśmy na etapie prac projektowych na linii 201. Z harmonogramu wstępnego, bardzo wstępnego, założenie jest takie, że na odcinek od Glincza do Gdańska Osowy wejdziemy gdzieś w roku, nie wcześniej, jak w połowie roku 2021. Czyli mamy jeszcze 3 lata, żeby tą linię przygotować na odcinku Glincz-Kokoszki z włączeniem do PKM-ki. I to jest na pewno czas wystarczający. I tylko pytanie, czy będziemy ją wykonywać jako linię objazdową i będziemy poszukiwać dodatkowych środków z Krajowego Programu Kolejowego, czy aktywnie włączy się samorząd? Bo trzeba zauważyć, że ten odcinek linii, te kilometr 700, on poszedł w śladzie dawnej tej linii, która była do Gdańska. Ja zdaję sobie sprawę, wiem historycznie, że ta linia od 1945 roku była nieużytkowana na tym odcinku, natomiast teraz ten odcinek dobudowany będzie musiał biec przez tereny, które są i na terenie kolejowym, ale i również na terenie miejskim.
Panie profesorze, natomiast tutaj się nam Paweł Rydzyński wyrywa do odpowiedzi, jak rozumiem, chyba z jakąś ripostą.
Ja rozumiem, bo jeszcze sprawa stara piła. Pamiętajmy, że tam jest zmiana kierunku jazdy. Tam trzeba na pewno wyprostować i tak dalej, czyli żeby zdecydowanie poprawić parametry. Także my jesteśmy zainteresowani i będziemy podejmować działania, żeby ta linia była linią objazdową w czasie modernizacji na odcinek Glincz Gdańsk-Osowa.
Paweł Rydzyński.
Jeżeli sobie pozwolę na jedno minimalne sprostowanie pana prezesa, jadąc z Gdańska do Kartuz przez Starą Piłę, nie trzeba zmieniać kierunku. Natomiast odnosząc się do tego, co pan prezes, a wcześniej pan marszałek mówili na temat kwestii finansowania, montażu finansowego, to warto podkreślić jedną rzecz. Obecnie pasażer jadący z Gdańska do Kartuz z PKM-ką, tak, no SKM-ką, tak, PKM-ką, no to jest takie umowne dosyć pojęcie, ale ono się przyjęło, rusza z Gdańska jadąc po linii Pomorskiej Kolei Metropolitalnej, która została wybudowana przy współudziale środków z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, czyli z Krajowego Programu Pomocowego. Jest to program, którym zarządza rząd, oczywiście są to środki pomocowe z Unii Europejskiej. Później wjeżdża na linię kolejową 201, czyli na wspomnianą już magistralę węglową, czyli tę linię między innymi do Kościerzyny, która z kolei kilka lat temu była modernizowana ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego, czyli tutaj pan marszałek zarządzał środkami, oczywiście również unijnymi środkami pomocowymi. I ostatni odcinek od Glincza do Kartuz jest pokonywany po trasie, która została wyremontowana, z tego co pamiętam, ze środków budżetowych, ogólnokrajowych, przy braku wsparcia unijnego. Jest to stosunkowo powszechna sytuacja, w której następuje pewnego rodzaju montaż finansowy, że jedna sumarycznie inwestycja, tak jak jest w tym przypadku trasa z Gdańska do Kartuz, jest realizowana z kilku różnych projektów, finansowanych z kilku różnych źródeł i myślę, że w tym momencie, w przypadku trasy przez Kokoszki, myślę, że również taki montaż finansowy byłby rozwiązaniem optymalnym.
Pan marszałek Świlski?
No, tylko nie wiem, do którego wątku się odnieść. Znaczy, dla
do
mnie,
głównego najlepiej.
Dla mnie rzeczą oczywistą jest to i dziękuję panu prezesowi za ciepłe słowa w stosunku do województwa pomorskiego, bo rzeczywiście te inwestycje, które poczyniliśmy, pokazują, że warto było, dlatego że wszyscy doskonale wiemy, że jesteśmy tym liderem, gdzie najwięcej mieszkańców i pasażerów korzysta w skali całego kraju z ruchu pasażerskiego, kolejowego. I te inwestycje, które poczyniliśmy, o których przed chwilą pan Paweł Rodziński też powiedział, to tego są absolutnym dowodem. My deklarujemy wsparcie finansowe dla tego projektu, to jeszcze raz podkreślam.
Chodzi o te niespełna 2 kilometry, tak?
Tak, mówimy o tym odcinku, ale proszę zwrócić uwagę, bo jesteśmy w trakcie, i to warto też o tym powiedzieć, Polskie Linie Kolejowe złożyły do nas w konkursie, który ogłosiliśmy, który tak naprawdę jest konkursem w tej chwili zamkniętym, projekty na realizację innych też linii kolejowych. I przypomnę też, i też panu prezesowi, pan prezes zapewne o tym doskonale wie, jest też odcinek właśnie linii kolejowej Kartuzy-Sierakowice, czyli linia kolejowa 229, też w połączeniu z linią 234, o której rozmawiamy, czyli Stara Piła, tutaj ten element w kierunku Gdańska. Także my też dbamy o te części składowe, łączące i magistrale z jednej strony, i ten układ kolejowy, o którym przed chwilą powiedzieliśmy.
Są SMS-y od państwa, między innymi o tym, co dalej z szynobusem na trasie Bojano-Koleczkowo i tak dalej, i tak dalej. Ja obiecuję państwu, że my wrócimy do tych SMS-ów za chwilę i za chwilę też wrócimy do pana prezesa Ireneusza Merchela, to po wiadomościach i po skrócie informacji i o pogodzie, bo to też dzisiaj bardzo ważne, czy będzie padać, czy nie będzie padać. Jeszcze tylko słówko do pana burmistrza, bo mówi pan teraz o remoncie stacji kolejowej, o tym, że właściwie jest boom w pana mieście i w okolicy na podróże koleją. Czy mieszkańcy już się do pana zgłaszają z tymi pytaniami, co będzie dalej?
Tak, bo nie tylko, że podpisują listy, które mają popierać właśnie budowę tej nowej linii, tego bypassa, o którym mówimy, bardzo ważnej. Myślę, że to nie wyobrażają sobie w tej chwili. I tak podchodzą. Jeżeli podchodzą, mówią, co teraz, my mamy kolej zamknąć? To jak długo? Jak będziemy dojeżdżać? No przecież przesiąść się dzisiaj znowu na środki transportu kołowego, to ogromne korki i ogromna strata czasu, więc dzisiaj mówią...
Czyli o ile jest szybciej dzisiaj z Kartuz do Gdańska samochodem, a pociągiem?
To znaczy jest to w tej chwili gdzieś około 15 minut bez jazdy w korkach. Jeżeli nie ma dużych korków, bo jeżeli przychodzi piątek, czy przychodzą dni, kiedy są te dni przed weekendem, to ta trasa pokonania to jest około 40 minut dłużej.
Za moment wracamy do naszego tematu. Dziś przypomnę goście, pan Ireneusz Merchel, prezes zarządu PKP Polskiej Linii Kolejowej SA w studiu w Warszawie, a w studiu w Gdańsku wicemarszałek pomorski Ryszard Świlski, burmistrz Kartuz pan Grzegorz Głoński i nasz ekspert Paweł Rydzyński, 26.
Nie tylko metropolia. Mówimy o Pomorzu.
Za 26,5 minuty godzina 10. W studiu w Warszawie nasz gość Ireneusz Merchel, prezes zarządu Polskich Linii Kolejowych PKP Polskie Linie Kolejowe. Witamy ponownie. W studiu w Gdańsku wicemarszałek pomorski Ryszard Świlski, burmistrz Kartuz pan Grzegorz Gołuński i ekspert nasz kolejowy Paweł Rydzyński ze Stowarzyszenia Ekonomiki Transportu. Panie prezesie, sypią się SMS-y, jak odczytuję, jeżeli dobrze odczytuję, to głównie w pana stronę te pytania padają. Proszę, żeby pan prezes jasno powiedział, jak będzie wyglądał projekt zamknięcia ruchu na tej linii, która ma być remontowana i czy pan zakłada współpracę z województwem pomorskim w sprawie tego bypassu kartuskiego? Pojawiło się takie pytanie, panie prezesie.
Tak, oczywiście. Ja w zasadzie to już na to odpowiedziałem, dlatego że nadrzędnym celem jest tak, żeby podróżni mieli zachowaną ciągłość przewozów. W sytuacjach rzeczywiście wyjątkowych, pewnie jakieś kilkudniowe czy kilkunastodniowe konieczności, jeżeli będą prace w rejonie na przykład stacji Glincz prowadzone, być może będzie wymagane domykanie. Natomiast to, co tutaj powiedzieliśmy, jesteśmy zgodni, że linia objazdowa z Glincza do Kokoszek powinna i dalej w kierunku Gdańska powinna być uruchomiona. Czyli jest tylko kwestia teraz znalezienia finansowania i tu zrobimy wszystko, żeby te środki finansowe były uruchomione. Kwestia podjęcia rozmów, czy ta linia ma być linią docelową, gdzie będzie prowadzony ruch pociągów również po zakończeniu inwestycji, czy tylko ma być trasą objazdową, bo oczywiście ma to wpływ na zakres prac oraz na środki finansowe,
które będzie trzeba na to. A pana zdanie, panie prezesie, to powinien być tylko taki docelowy remont na chwilę na bypass, czy docelowy taki, żeby tam wpuścić po prostu ruch i żeby zamiast jednej linii do wyboru były dwie?
Odpowiem dosyć w ten sposób. Organizatorem przewozów na terenie województwa jest marszałek. Według mojej wiedzy, którą posiadam, w tamtym rejonie jest rozbudowa mieszkalna, czyli być może wskazane by było, żeby były dwie trasy objazdowe. Patrzmy tutaj również, że PKMK ma być, podejście jest takie, żeby była linią zelektryfikowaną. Czy ten odcinek powinien być również zelektryfikowany? Takiej decyzji na chwilę obecną nie mamy. Ale to, co jest najważniejsze, my musimy w tej chwili, w trybie pilnym, zlecić studium wykonalności, przynajmniej skrócone, ale które określi właśnie potrzeby, możliwości i potrzeby przewozu pasażerów. Przede wszystkim dokona oceny podłoża gruntowego, bo w poprzednich niestety studiach wykonalności takich analiz nie robiono, a my od 2 lat wprowadziliśmy, że to jest podstawą, że musimy wiedzieć, czy tor budujemy na 10 lat, czy na 30, a chcemy go zbudować na 30-40 lat, a nie na 10. I te działania będziemy w najbliższym czasie również podejmować. Czyli odpowiadając wprost, tak, nie wyobrażam sobie, żeby kartuzy były na rok czy 2 lata wyłączone z komunikacji kolejowej do Gdańska. I jeszcze raz przypomnę to, co powiedziałem wcześniej. Prace na tym odcinku Glincz-Gdańsk-Osowa, czyli tym newralgicznym z tego punktu widzenia, będą nie wcześniej niż w połowie roku 2021. Czyli przez najbliższe 2 lata, w zasadzie 2 lata nie będzie żadnych utrudnień, a nie wcześniej niż za 3 lata wejdziemy na ten newralgiczny odcinek. Jest to wystarczająco, żeby przygotować trasę objazdową.
Paweł Rydzyński.
Warto wspomnieć przy tej okazji o jeszcze jednym przedsięwzięciu, które będzie realizowane przy okazji modernizacji magistrali węglowej, czyli budowy tak zwanej obwodnicy Kartuz. To będzie fragment nowej linii kolejowej, dzięki której pociągi jadące z Trójmiasta do Kościerzyny będą mogły przejechać przez Kartuzy bez konieczności zmiany kierunku, tak jakby w tym momencie była taka potrzeba. I efekt będzie taki, że na pewno część pociągów kursujących obecnie na prosto, tak, trasą przez Kiełpino, będzie mogło być przetrasowanych przez Kartuzy. Kolejną kwestią jest to, że planowana jest, wspomniana już tutaj w audycji, rewitalizacja trasy do Sierakowic. Czyli jakby znowu odcinek Sierakowice-Kartuzy zostanie zrobiony.
Potencjał pasażerski
tak,
rośnie.
Wszystko to spowoduje, że pociągów łączących bezpośrednio Trójmiasto, czy to Gdańsk, czy Gdynię, to już powiedzmy już przy kształtowaniu oferty się okaże, ale umownie mówiąc, aglomerację trójmiejską z Kartuzami będzie powinno być, oczywiście no wiadomo, kwestią są pieniądze, ale powinno być więcej niż jest w tym momencie. W tym momencie jest tam, nie wiem, 17 czy 18 pociągów dziennie, to oczywiście jest bardzo dużo, no ale należy zakładać, że będzie ich więcej. Jeżeli będą dwie linie kolejowe, tak mówiąc obrazowo, tak jedna przez lotnisko, tak jak teraz, druga przez Kokoszki, tak jak pan prezes wspomniał, pan prezes Merchel, tam się rozbudowuje osiedle, tam są strefy przemysłowe, to też jest potencjał.
Tam jest potencjał na przystanek?
Tam jest potencjał na co najmniej 2 przystanki i przewozy wewnątrzgdańskie, to też warto o tym pamiętać, ale to wszystko powoduje, że będzie możliwość zupełnie innego spojrzenia na kwestię organizacji przewozów, na kwestię oferty. I tak jak mówię, część pociągów kursujących przez lotnisko, część pociągów kursujących przez Kokoszki, niekoniecznie wszystkie w relacji Gdańsk-Grzeszcz-Kartuzy, tak jak jest teraz. Bo można sobie na przykład wyobrazić, że pojedzie pociąg przez Kokoszki do Kartuz i potem do Kościerzyny. Na przykład. Możliwości się po prostu pojawi znacznie więcej i to jest jakby odpowiedź, czy jest zasadne, żeby ta linia została na stałe.
Pan marszałek Świlski się musi teraz trzymać za kieszeń, bo jak Paweł Rydzyński zaczął tu wyliczać, ile potrzeba jest pociągów, to czy województwo jest na to stać?
Nie rozmawiajmy o tym, czy województwo jest stać, czy nie stać. Znaczy, ja jasno chcę powiedzieć,
że... To deklaracja pana prezesa teraz.
Tak, ale to bardzo się z tego cieszę, po pierwsze. Po drugie, uważam, że jeżeli nastąpi rewitalizacja, czy odbudowa tego odcinka, o którym cały czas rozmawiamy, to my i taką deklarację też oficjalnie złożyliśmy w ostatnią niedzielę. My również przygotujemy ofertę przewozową. Czyli jako organizator przewozów, odpowiadając panu prezesowi na pana pytanie, czy też sugestie, absolutnie tak. Taką siatkę połączeń pasażerskich mamy praktycznie przygotowaną. Wiemy i to, co pan Paweł Rydzyński przed chwilą powiedział, chcemy się właśnie w tych nowych relacjach znaleźć.
Czyli w opinii zarządu województwa ten remont powinien być na tyle poważny, żeby tam prowadzić stały ruch?
Nie wyobrażam sobie tego, że to będzie, nazwijmy to, tymczasowy objazd, a potem po rewitalizacji linii 201 zamkniemy, znaczy nie można czegoś pokazać komuś przez szybę, tak? Znaczy tak, żeby sobie trochę polizał czegoś, tam pocieszył się jak dziecko. No, nie, może tak być. Znaczy, na Pomorzu jesteśmy bardzo, nie wiem, zero-jedynkowi. Tak? Jak mówimy, że zrobimy, to robimy i ludzie mają z tego korzystać. I chcemy, żeby tak dokładnie było przy tym układzie linii 229-234, o której teraz rozmawiamy. Czyli jeżeli pojadą tam pociągi, to my również przygotujemy taką ofertę i taki rozkład jazdy chociażby, żeby mieszkańcy, pasażerowie korzystali z tej relacji.
Pan burmistrz Grzegorz Gołoński.
Ja bardzo się cieszę po słowach pana prezesa Michaela, że jest nadzieja i myślę, że ci, którzy nas słuchają dzisiaj, akurat odetchnęli z wielką ulgą, że pan prezes właśnie spogląda na ten fakt, że nie wyobraża sobie również, żeby to na jakiś czas w ogóle zamknąć linie kolejowe. Ja rozumiem, krótkie przerwy to każdy z nas i każdy z mieszkańców to przyjmie jako dobry
znak. Do wytrzymania?
Znak. Oczywiście, to nie ma wątpliwości. Kartuzy stają się w tej chwili tym węzłem bardzo ważnym jak przedwojennym, bo to był bardzo ważny węzeł kolejowy i to pokazuje, że ten potencjał nie tylko w przewozach pasażerskich, ale i pewnie towarowych będzie mógł na tych liniach bardzo rosnąć. Ja chcę tylko tutaj jeszcze dopowiedzieć, bo też rozmawialiśmy i tutaj pan prezes również mówił o tym, czy elektryfikować. Oczywiście na pewno kartuzy są w tym części do elektryfikacji, natomiast jeżeli tutaj już rozmawialiśmy też odnośnie, pewnie pan marszałek chciałby dopowiedzieć, ale chciałem powiedzieć, że tutaj była taka sugestia, żeby w tym momencie nie wydawać pewnie od razu wszystkich środków, ale na przykład pomiędzy Sierakowicami poprzez Kartuzy i tą linią Kokoszki na razie zostawić jako spalinową, ale myślę, że tutaj rozszerzy ten temat pan marszałek, bo jako ci, którzy są
tak
odpowiedzialni
za przewozy. Tak, pan burmistrz pana marszałka wywołał, to proszę bardzo.
Ale wrócę do wątku, bo przypomniałem sobie do części wypowiedzi pana prezesa. Rzeczywiście będziemy elektryfikowali linię 248, czyli tę linię Pomorskiej Kolei Metropolitalnej. Też w tym studiu cieszyliśmy się z tego, że dostaliśmy dofinansowanie na to zadanie. Więc powiążemy to z linią 201. Tej dziękuję Polskim Liniom Kolejowym, szczególnie tutaj osobom, które pracują na Pomorzu, za współpracę, bo to jest bardzo dobra współpraca, to muszę jasno i wyraźnie powiedzieć, czyli łączenia dwóch zdarzeń, tak? Elektryfikacja 201, elektryfikacja Pomorskiej Kolei Metropolitalnej, czyli linii 248, co powoduje, a państwo też doskonale o tym wiecie, bo to wczoraj powiedzieliśmy. Mam nadzieję, że z sukcesem złożyliśmy zamówienie na kolejne pociągi.
No właśnie, chcę do tego wrócić, ale to za chwilkę, panie marszałku.
I dlatego to też się wiąże z tym całym procesem inwestycyjnym.
Pan prezes Merchel?
Tak, jak ja tu można, chciałbym jeszcze dodać, bo wspomnieliśmy o tym połączeniu Kartuz, łączników z Somonina czy z Glincza. Oczywista sprawa jest, że te łączniki są ujęte przy realizacji projektu przy linii 201. Także to będzie wykonane. Natomiast ja bardzo tak dosyć sceptycznie podchodzę do słów, które używał kilkakrotnie pan marszałek, używając słowa rewitalizacja. My znamy efekty rewitalizacji, że po 5-10 latach trzeba było na tę linię wracać. Dlatego linia, która jest od 60. lat nieremontowana, ona się nadaje po prostu do modernizacji. Tak, ja wiem, że to taki niuans, ale bardzo ważny. Tam trzeba kompleksowo wykonać pracę, a nie czegoś, nazwijmy to, sztukować, że po coś wrócimy. Dlatego na pewno i te środki finansowe, które były gdzieś tam podawane, są na pewno w znacznej ilości zaniżone. Ale tak jak powiedziałem, trzeba znaleźć źródło finansowania, nie przerzucać się teraz kto co jak. My jako Polskie Linie Kolejowe uważamy, że wszystkie linie, które będą przynosiły klientów wzrost przewozów, będziemy uruchamiać, odtwarzać i będą eksploatowane.
A słowo rewitalizacja może po prostu ładniejsze niż modernizacja, panie prezesie. Za 16 minut, godzina 10, do dyskusji wracamy już za chwilę.
Nie tylko Metropolia. Mówimy o Pomorzu.
13 minut do 10, dziś o kolei. Wicemarszałek Województwa Pomorskiego Ryszard Świlski, burmistrz Kartuz Grzegorz Gołuński i nasz ekspert kolejowy ze Stowarzyszenia Ekonomiki i Transportu Paweł Rydzyński w studiu w Gdańsku. W studiu w Warszawie pan Ireneusz Merchel, prezes zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe. Panie marszałku, nowe pociągi mają się lada moment pojawić podobno na liniach.
Otworzyliśmy wczoraj oferty na...
Z jakim skutkiem?
Znaczy ja jestem zadowolony, tak powiem, tak, no bo dostaliśmy ofertę, która wyczerpuje nasze na tą chwilę założenia, czyli chcemy kupić nowych 5 pojazdów szynowych. To będą pojazdy 5-członowe, to pojazdy, które będą mogły zabierać maksymalnie 230 pasażerów. To będzie też zwiększona liczba miejsc dla rowerów, jeżeli chodzi o przewóz. Dobra informacja, 2 na pewno z tych pojazdów pojawią się w tym roku, bo takie założenie do specyfikacji założyliśmy. Kolejne 2 w następnym i ostatni w kolejnym roku. Mamy opcję, bo też warto powiedzieć, znaczy ta opcja przetargowa pozwala na to, że jeżeli, bo to też musi być warunek spełniony, znajdziemy finansowanie na dalsze pociągi, jesteśmy w stanie dokupić kolejne 5 pojazdów, tak? Czyli dzisiaj można powiedzieć, że w tych miejscach, gdzie będą największe potrzeby, a wiemy, że one są, bo ten popyt na te usługi przewozowe rośnie, jesteśmy w stanie, chociażby do Słupska.
No i wciąż tabor SKM-ki to...
No tak, ale są dwa różne tematy, tak? Znaczy, bo musimy trochę podzielić. No, z jednej strony mamy przewoźnika szybką kolej miejską, przewozy regionalne i inne, które jeżdżą po naszych torach, naszych, mówię, pomorskich torach. Z drugiej strony my jako samorząd województwa, jako organizator przewozów, no też staramy się pomagać też przewoźnikowi, no bo to trzeba jasno powiedzieć i ze środków własnych, ale też zmiany regionalnego programu operacyjnego. Podjęliśmy taką decyzję i widać, że to była bardzo dobra decyzja. Dołożymy te pojazdy za chwilę, no za chwilę to może duże słowo, ale za czas jakiś szybka kolej miejska również będzie posiadaczem, mam nadzieję, nowych pojazdów, czyli trochę te
tam
kwestie...
Plan jest na ile składów?
Tam jest 10 pojazdów, jeżeli chodzi o szybką kolej miejską. Tak? Tak. Dlatego też mówimy o tym, że będziemy rozmawiali o tym, żeby te pojazdy jeździły tam, gdzie będą największe
potoki. I jaki jest plan na ich wykorzystanie, tych 5?
Dzisiaj zostawiamy tą kwestię otwartą. Tak? No, czyli wiadomo, że tam, gdzie będzie ta potrzeba jeżdżenia, tam jesteśmy w stanie te pociągi zadeklarować. Dzisiaj może nie przesądzajmy, bo też to będzie kwestia chociażby tego, o czym rozmawiamy. Rozmawiamy o przebudowach poszczególnych linii kolejowych. Mówimy o tym, co się dzisiaj dzieje na 405, czy za chwilę na 207. No, nie położymy, że tak powiem, tych składów, czy tych pociągów tam, gdzie jest przebudowa, gdzie jest ruch pasażerski zastępczy innymi środkami lokomocji.
Panie prezesie, SMS-y do pana, chyba pan jest tutaj najgorętszą postacią naszej dyskusji, bo z Warszawy i z samego szczytu tej władzy, jeżeli chodzi o polskie linie kolejowe. Dzień dobry, korzystając z obecności pana prezesa, czy są konkrety w sprawie linii Kartuzy-Sierakowice, ale to chyba bardziej na poziomie chyba lokalnym województwa się to rozstrzyga, mam wrażenie.
Tak, to już tutaj pan marszałek wspominał. 5 linii, które w tej chwili chcemy przygotowywać dokumentację w formie konkursu projektową na przyszłą perspektywę. Tu padło właśnie między innymi Kartuzy-Sierakowice, ale mówimy Lipusz-Kościerzyna, Lipusz-Bytów. Bardzo istotnym elementem tam jest linia 213 Reda Hel. Ma być przeanalizowane, czy potrzebna elektryfikacja, czy nie. Dokumentacja na włączenie północnych dzielnic Gdyni i tak dalej. Czyli i oczywiście linia Kartuzy-Sierakowice oraz Lembork, Nowa Wieś Lęborska. Czyli jak widzimy, tych linii lokalnych, regionalnych jest dużo. Bardzo dobrze, że dochodzi do porozumienia, że będziemy mogli wcześniej. Taką decyzję podjęło Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, chcę powiedzieć, kilka miesięcy temu w uzgodnieniu z Komisją Europejską, że będzie możliwość finansowania inwestycji wyprzedzających do przyszłej perspektywy. Tego wcześniej nie było. I to też nam pozwala, że wejdziemy w roku 2021 już z gotowymi projektami. Mam nadzieję, że tych linii będzie. Aż mi się prosi teraz powiedzieć do pana marszałka. Proszę dopisać punkt 6, Glincz, Kokoszki. I będziemy mieli oczywiście temat już kompleksowo załatwiać.
Panie prezesie, kolejny SMS. Jakie decyzje w sprawie linii Gdynia-Słupsk i dwóch nitek? Tam zdaje się, to jakieś prace koncepcyjne trwają, tak?
Jesteśmy na 202. Etapie... Tak, oczywiście linia 202. Należy to podzielić tę linię na dwa odcinki, czyli mówimy od Gdyni do Lęborka i tutaj linia ma być od Gdyni do Wejherowa linią czterotorową. Będą dwa dodatkowe tory dla SKM-ki, żeby był ruch aglomeracyjny wyłączony. Natomiast od do Lęborka również będzie to w całości linia dwutorowa. Ponadto od Lęborka do Słupska, w tej chwili jesteśmy na końcowym etapie wyboru wykonawcy prac projektowych, prace tam troszeczkę to się wydłużało i zakładamy, że będziemy mogli również te prace zakończyć w ciągu najbliższych półtora roku, żeby w roku 2020 wejść na pracę na całym odcinku od Gdyni do Słupska. Założenie jest, tak jak wspomniałem, do Wejherowa jedziemy 4 torami, do Słupska założenie takie jest, że będą 2 tory. Chcemy, żeby ta linia miała parametry na prędkość 200 km na godzinę i żeby były zlikwidowane wszystkie przejazdy w poziomie szyn, żebyśmy te parametry linii mogli osiągnąć.
Jest jeszcze pytanie o remont dworca w Gdańsku, ale to zdaje się PKP SA, spółka główna się za to odpowiada, a nie PKP PLK.
To znaczy jest to zadanie łączone, chciałbym zauważyć, dlatego że my również remontujemy perony tam, zmieniamy układ wejść, dojść do peronów. W tej chwili peron drugi jest remontowany. Robimy wszystko, żeby na czas już wakacyjny, czyli w czerwcu, otworzyć ten peron, żeby był on częściowo dostępny dla pasażerów i wtedy to, co jest ważne, tam będą wybudowane schody ruchome dla obsługi osób niepełnosprawnych, windy, czyli inaczej, będzie to zdecydowanie poprawa jakości. Ja mówię w tej części oczywiście związanej z obsługą podróżnych od budynku dworca do peronów.
Panie marszałku, a co z wakacyjnym rozkładem jazdy? Jak to będzie tutaj wyglądało na Pomorzu?
Od 23 czerwca będą zmiany, które myślę, no w pewien sposób zaspokoją oczywiście potrzeby podróżnych, bo przede wszystkim uruchomienie, połączenie do Ustki, to będzie 18 par pociągów, to z jednej strony, później Łeba, czyli Lęborg-Łeba, no, nie było do tej pory połączeń, będzie tych połączeń 12, wzmocnienie układu na
Wydaje się rzeczywiście sensowny ruch w kontekście tego, co się dzieje na drodze wojewódzkiej 214, gdzie no właściwie jest nieustanny remont.
Zdecydowanie tak. Do tego jeszcze zwiększenie liczby połączeń do Władysławowa, bo były 24 połączenia, będą 32. I na Hel do 30 połączeń. Także to jest ta część, nazwijmy to północna, jeżeli chodzi o tą destynację najbardziej popularną w okresie letnim, ale też trzeba powiedzieć, że dwie pary pociągów pojadą z Czerska przez Karsin do Kościerzyny, ale w sobota, niedziela i święta. Tak się umówiliśmy i spełniamy tą obietnicę swego czasu, którą położyliśmy. I tam, gdzie będzie też wzmocnienie, potrzeba wzmocnienia niektórych połączeń, to też taką alternatywę sobie zostawiamy i taką możliwość widzimy.
Panie marszałku, część słuchaczy się tutaj skarży w SMS-ach, że nie zawsze się zdołają zapakować, w cudzysłowie, z rowerem do pociągu, że czasami się zostaje na peronie.
No mam tego świadomość. Nie ukrywam, że to jest jedna z naszych bolączek i nigdy tego nie ukrywałem.
A tych składów jest za mało przystosowanych? Czy to jest tak, że czasami można tam przymknąć oko i wpuścić, nawet jeżeli nie ma miejsca, są wolne miejsca siedzące? Jak to jest?
Ja zawsze kierowników pociągów proszę o więcej empatii.
Dla rowerzystów. A też zdarzają się rodzice z dziećmi, na przykład z wózkiem.
To jest prawda. No troszeczkę inaczej to wygląda na linii helskiej, to mamy tego też świadomość. Inaczej to wygląda na tej 248 nowo popularnej kościersko-kartuskiej linii kolejowej. I mamy świadomość tej bolączki. Ja też, no, mieszkańców Pomorza, no, ale nie tylko, no proszę o trochę więcej jeszcze wyrozumiałości. Staramy się pewne rozwiązania wprowadzić. Wiemy, że każde z tych rozwiązań nie jest optymalnym rozwiązaniem. I mam tego absolutną świadomość. Tutaj pan Paweł Rydzyński wcześniej, w pierwszej części naszej audycji powiedział o pewnych uwarunkowaniach, które się wiążą. I te uwarunkowania również chociażby na linii 248 są. To znaczy możliwość puszczania takiej, a nie innej liczby pojazdów. Powiedziałem o bolączce, jaką mamy, czyli mniejszej liczbie pociągów, którą chcielibyśmy, aby obsługiwała chociażby linię do Kartuz. Co się z tym wiąże? Dzisiaj te zakupy, o których wcześniej powiedziałem, już pokazują, że te pojazdy będą miały większą przestrzeń, chociażby dla
rowerów. Teraz, jak pan się przyszykuje na pielgrzymki samorządowców, to te pociągi to do nas poprosimy puścić. Ale są jeszcze SMS-y. W Rumi jest nowy dworzec, ale winda nie działa do dziś. Szkoda, bo mamy z wózkami, męczą się bardzo. Do pomocy nie zawsze jest ktoś chętny, napisała pani Joanna. I jeszcze pytanie do pana prezesa. Czy są plany podniesienia prędkości na linii 204 Elbląg-Malbork? Jeżeli mogę prosić o krótką odpowiedź, to będziemy zobowiązani w imieniu naszych słuchaczy.
Na odcinku od Malborka do Elbląga jedziemy w tej chwili z prędkością 120 km na godzinę i to było podniesione kilka lat temu. Wcześniej była prędkość 100 km na godzinę. Natomiast to, co warto zauważyć, odcinek Malbork-Elbląg do Braniewa, linia 204 jest w sieci TNT i ona jest również rozpatrywana do modernizacji na przyszłą perspektywę. Użyję słowa rozpatrywana, dlatego że zdefiniowaliśmy potrzeby modernizacji linii na przyszłą perspektywę na ponad 100 miliardów złotych i w zależności, jakie środki będą przyznane, wtedy będziemy podejmować decyzję co do tych linii. Obecnie przy tym stanie technicznym prędkość 120 km na godzinę jest prędkością optymalną.
Wystarczającą. Dziękuję bardzo. Pan prezes Ireneusz Merchel, zarząd PKP Polskie Linie Kolejowe, bardzo panu dziękuję za udział w naszej audycji. Nasi
dziękuję
goście,
bardzo.
Wicemarszałek Pomorski Ryszard Świlski, burmistrz Kartuz Grzegorz Gołoński i ekspert kolejowy ze Stowarzyszenia Ekonomiki Transportu Paweł Rydzyński. I na koniec bardzo ładny SMS dla pana burmistrza ze specjalną dedykacją. Niedawno jechałem do Kartuz, pierwszy raz tam byłam. Przepiękne miasto, widoki z okna pociągu, cudowne. Pociąg cichy, nie jedzie, a płynie. Sama przyjemność. Pozdrawiam. Krystyna. Obok takich SMS-ów
mielibyśmy
więcej.
A my jedziemy do Kartuz.
Kłaniam się panom, dziękuję za udział w programie. Przemek Woź, do usłyszenia.
Dobrego dnia.
Do widzenia.